chyba zaczniemy, tak? Oficjalnie.
Zacznijmy nieoficjalnie.
Jakoś może... No właśnie, zacznijmy nieoficjalnie. Nie będzie teraz standardowej formułki, tylko powiemy, że w tym momencie trzecia forumogadka się właśnie zaczęła i jest nieoficjalnie rozpoczęta. Przy mikrofonie standardowo Sir Mike, czyli Michał, Marcin, czyli Tartak i...
Cześć.
Wojtek, czyli Kubar.
Witam.
Na początek co? Kilka spraw organizacyjnych i statystycznych.
Będą cyferki,
tak. Ilość nowych przyjaciół na Xbox Live u mnie wynosi 1. To jest podcast numer 3. Z ciekawszych rzeczy musimy jeszcze wspomnieć o tym, że mamy podcast w końcu na iTunes, czyli to, o co prosiło wielu użytkowników. No może nie aż tak wielu, ale kilku na pewno. Troszeczkę takie pisałem na forum, procedura dodawania podcastu do iTunesów jest bardzo zawiła i trzeba się uzbroić w cierpliwość. To chyba trwało, nie wiem, pół tygodnia.
Może aż taka zawiła, to nie, ale trochę czasu bierze.
Tak, trzeba przygotować RSS-a, trzeba wysłać prośbę. Potem to musi zostać przesłuchane, wysłuchane przez pewnie jakiegoś robota w iTunes i wtedy dopiero dostaliśmy...
Ja prowadzę żmudny proces.
Który wyszukuje słów kluczowych. Słów,
bomba.
Bomba in.
Tak jest. To co, chyba tyle tytułem wstępu.
Ale jeżeli jeszcze o iTunes, to oceniajcie nas, prawda? Muszą nas oceniać na iTunes.
Racja, tak jest.
Klikajcie 5 gwiazdek.
Oceniajcie nas dobrze, bo...
Tak mówię, klikajcie 5 gwiazdek.
Właśnie, jeszcze jedna rzecz, którą poruszyliśmy na forum. Póki co nie ma odzewu. Cały czas brakuje nam obrazka, który moglibyśmy się pochwalić jako logo podcastu w iTunes, także my jesteśmy, powiedzmy, beztalenciami graficznymi.
Albo brakuje nam licencji Photoshopa.
Albo brakuje nam licencji na Photoshopa. Także jeżeli ktoś jest zdolny i chciałby mieć swój wkład w podcast, także prosimy bardzo, nie wiem, propozycje podsyłajcie najlepiej na forum. Wszyscy wybiorą i będziemy... I wszyscy będą zadowoleni, mam nadzieję.
Wszyscy będą zadowoleni.
Tak jest.
Którzy nas inni nie słuchali, będą zadowoleni.
Listy do redakcji napływają oczywiście. Także wszystkie czytamy, tak jak ostatnim razem. I nie ma problemu, będziemy... Odpisujemy na bieżąco. Bardzo, bardzo nam się to podoba, że jednak piszecie i słuchacie podcast przede wszystkim.
Myślę, że nie spotkaliśmy się z jakimś negatywnym feedbackiem do tej pory.
Tak, co mnie bardzo cieszy osobiście, naprawdę podcast chyba się podoba.
A to zwykle tak jest, że ci ludzie, którzy mają więcej do zarzucenia, mają więcej samozaparcia i w pierwszej kolejności piszą, co im się nie podoba. A tu się okazało, że tacy się nie znaleźli. Bardzo tak nam miło z tego względu.
Cieszymy się bardzo. To co? Myślę, że możemy zacząć. W skrócie ja może jeszcze powiem, o czym dzisiaj będziemy mówili na podcaście. Było kilka ciekawych tematów na forum, chociaż nie tyle co ostatnim razem, także będzie troszeczkę mniej tego. Myślę, że nadrobimy to w grach i wrażeniach własnych. Będziemy omawiali fajny temat jednego z użytkowników, który robi sobie stand pod kierownicę i pedały. Bardzo fajny pomysł, fajna inicjatywa. Powiemy także o temacie, który ma za zadanie w przyszłości, bo póki co on się troszeczkę mało rozwinął, ma za zadanie w przyszłości wychwycić wszystkie PR-owe kwiatki, które pojawiają się w naszej branży. Powiemy także o grze WET. Powiemy troszkę o giermaszu CD Projektu. Oczywiście nie w formie reklamy, broń Boże. Powiemy także o swoich ulubionych grach, powiemy także o grach, w które graliśmy, także myślę, że będzie czego słuchać. Zachęcamy do wysłuchania podcastu do końca, jak zwykle.
Mamy jakiś rodzynek?
Rodzynka chyba nie mamy tym razem.
Tym razem rodzynek będzie na początku.
Rodzynek będzie na samym początku. Czyli to, o czym jeszcze nie powiedziałem. Jakiś czas temu Wojtek napisał do mnie na Skype'ie, wyślę ci zdjęcie. I w tym momencie ja coś tam robiłem, nie pamiętam już, co to było, jakoś za bardzo nie byłem tym zainteresowany. Zdjęcie ważyło chyba z 2 mega, ściągnęło się bardzo szybko. I to zdjęcie po prostu powalił na kolana.
Wojtek do ciebie pisze, że prześle ci zdjęcie, a ciebie to nie bardzo interesowało.
Nie bardzo mnie to interesowało. Zapisałem to zdjęcie na swoim dysku. No i po otworzeniu tego zdjęcia po prostu szczęka mi opadła do samego dołu. To był chyba 25 sierpnia, a Wojtek pokazał, że ma nowe PlayStation Slim w swoim domu. Także w tym momencie był koniec. No i Wojtek, opowiedz coś.
Ja jeszcze zanim opowiem, to powiedz, co ty zrobiłeś po tym.
Dobrze. To ja zrobiłem po tym. Właśnie na poprzednim podcaście chwaliłem się, może nie tyle, że chwaliłem się, tylko mówiłem, że chciałbym kupić PS3 i że go chyba kupię z jakimś bundlem na święta. No ale w momencie, gdy dostałem to zdjęcie, to po prostu temat był momentalnie skończony. Złożyłem order na
PS3. Mało to świąt.
Mało to świąt po drodze, tak. Każdy pretekst jest dobry. Nie dość, że złożyłem preorder na PS3 Slim, to dorzuciłem jeszcze Uncharted i Guns of the Patriot, Metal Gear Solid 4, także do samej konsoli jest jeszcze Killzone. Jak to wszystko do mnie przyjdzie, to ja po prostu chyba wsiąknę na miesiąc czasu i nie wiem.
Koniec podcastu.
Przed świętami akurat powinieneś skończyć.
Także troszeczkę po kieszeni na pewno mnie to pociągnie, ale czego się nie robi dla swojej pasji, tak? Dobrze, to tyle tytułem wstępu do PS3 Slim. Wojtek, teraz opowiedz, jak tobie się otwierało pudełko.
Jak mi się otwierało pudełko? Dość prosto. Tam był tylko jeden plasterek i wszystko się ładnie wymowało. Nie, tak powiedziałeś. Pojechałem odebrać Batmana ze sklepu, a wróciłem z czymś całkiem innym. Sam nie bardzo się spodziewałem, że jeszcze będzie, ale już okazało się, że mieli.
Ale no powiedz, i co? Ty masz PS3, prawda?
Mam.
Aha, czyli teraz odbierz po prostu upgrade na nowszą wersję.
Teraz kupiłem po raz kolejny coś, co będzie stało, ale to nie jest podcast o tym. 32% mniejszy, 36% lżejszy, 34% bardziej zielony. Kto by nie wziął, prawda?
Nie, no jasne, oczywiście. Ale w ogóle pograłeś już coś na nim? Nie wiem, sprawdziłeś chociaż, czy działa, czy tylko wyjęłeś, postawiłeś, czy położyłeś?
Nie, wszystko wyjąłem, potwierdziłem, sprawdziłem, pograłem chwilę
I poszło w kąt jak cała reszta elektroniki.
Na Xboxa.
Wróciłem do Batmana na Xboxie, tak.
Do Batmana.
Ale jest przetestowany, wszystko działa, to mogę powiedzieć.
No. Jest cichszy? Jeszcze?
Jeszcze cichszy to nie jest, ale jest tak samo cichy jak poprzedni PlayStation 3, więc to już
PS3 nie potrzebuje być bardziej cichy, bo mi się zdarza zapomnieć i je wyłączyć. Kładę się spać, usypiam, po 24 godzinach dopiero zauważam, że cały czas chodzi. Także w odróżnieniu od Xboxa to jest niebo a ziemia. Także jeszcze cichszy nie potrzebuje być.
Ja wam powiem, że mi osobiście, nie wiem, wiele ludzi narzeka, że w Xboxie jest strasznie głośny napęd CD i teraz jak już jest możliwość instalowania gier na dysku, to wszyscy instalują gry na dysku, żeby było tylko ciszej. Mnie osobiście najbardziej denerwuje wiatraczek, który chłodzi konsolę, on po prostu buczy, a sam szum napędu DVD po prostu, jak dla mnie, jest w ogóle niesłyszalny. Ja cały czas słyszę ten wiatraczek i mnie po prostu nosi.
Ja tych dźwięków nie odróżniam, tego rzężenia tego CD-ROM-u od wiatraka, to jest dla mnie jeden szum. Mhm. Tak długo jak grasz w ciągu dnia, kiedy słyszysz jeszcze też inne dźwięki naokoło, to nie jest tak dokuczliwe, ale szczególnie przy graniu w nocy to można odczuć.
To na pewno. No właśnie nie wiem, może to jest jakaś przypadłość mojego Xboxa, chociaż kilka już miałem, już dwa Xboxy swoje, mam też Xboxa w pracy i on tak samo buczy, mimo tego, że tam jeden był Elite, drugi był Premium, trzeci był jeszcze ten taki starszy, 20-gigowy.
To chyba nie ma znaczenia, chyba tak samo.
Taki feature.
Także mnie osobiście strasznie drażni to buczenie wszędobylskie w tym Xboxie i obawiam się, że jak przyjdzie w końcu to PS3 i ono będzie w ogóle niesłyszalne, no to ten
Xbox... Będziesz miał punkt odniesienia.
Będę miał punkt odniesienia i ten Xbox będzie miał ciężką przeprawę ze mną, podejrzewam.
Tam powiem, że ta zmiana obudowy, czy zmniejszenie o 30%, odchudzenie o 30%, tak mi się nie podoba, jak fakt, że wykończenie jest matowe.
O właśnie, ja na początku się obawiałem, że ten nowy plastik będzie dość tandetny, ale nie, on jest naprawdę dobrej jakości.
Czyli no zostało to,
czego nie rozumiem w tym nowym, to dlaczego zrobili boki dalej fortepianowe. Nie mam żadnego pojęcia, dlaczego nie wykończyli go całego tym matowym plastikiem.
Sony nie byłoby sobą, gdyby nie popełniło jakiejś...
Estetycznie wygląda to tak sobie, szczerze mówiąc. Może się świeci, a z góry jest taki matowy.
Może to jest trochę też taki zabieg marketingowy i cały czas będzie PS3 Slim Piano Black i PS3 Slim jakiś tam Silver Spirit. I może te boki będą po prostu zmieniane tylko.
Stary fortepianowy nie wyglądał źle, oprócz tego, że prawda, widać było na nim kurz i paluchy, prawda? Mm-hmm.
No,
ale już robienie plastików pół na pół, mat i fortepian, no to już nie wiem.
Nie wiem, może oni go też stawiali, tylko cały czas leżał, nie zauważyli, poszło potem już na tak zwaną produkcję i potem się zorientowali, że kurczę, zostawiliśmy piano.
Myślę, że jest kilka stanowisk na etapie produkcyjnym Sony, których zadaniem jest właśnie uważać, żeby ktoś nie zauważył. Tak. A powiedz mi, stać nie chcę sam, bez podstawki.
Sam bez podstawki nie stanie. Znaczy położysz go, ale to lekki podmuch wiatru i konsola leży.
Czyli tylko przy ścianie.
Ktoś trzaśnie i wyląduje na boku.
Czyli co, on w ogóle nie stoi tak sztywno, chybocze się na boki?
Chybocze się, tak.
Aha.
Bujasz, zwłaszcza ten plastik jest taki, nie jest idealnie płaski na bokach.
Aha, rozumiem.
Ona się buja.
No dobra.
Do czego mógłbym się przyczepić? Przyczepiłbym się na pewno do kabli, które Sony dodało nam z konsolą w 2009 roku.
Albo do tego, jakich nie dodało.
Albo do tego, jakich nie dodało. No nie wiem, dla mnie to jest wstyd, kurczę, no.
Czyli co, już teraz wszyscy mamy duże telewizory, fajne HDMI, złącza i tak dalej, a Sony nam tu wyjeżdża z nową konsolą i kable na czyncze.
Nawet jakby dali ten czerwony, niebieski, zielony, no to już było już lepiej.
Komponenta. Dobrze, że nie dali tego kabla antenowego. Ja pamiętam moje Atari się podłączało przez kabel antenowy.
Ja to jak pierwszy raz podłączałem, nie chciało mi się odpinać starej konsoli, więc podpiłem do drugiego telewizora, a ponieważ nie posiadam chyba gdzieś zapasowego kabla HDMI, więc podpiłem tym kompozytem i to po prostu jest tragedia.
Pierwszy raz jak odpaliłem moje PS3, to też tak się składa, że miałem zapas tych kabli, no ale tak mi się PS3 paliło w rękach, że podpiąłem ją na cinczu. To jak zobaczyłem to menu, to miałem wrażenie, jak się cofnął do poprzedniej generacji, do PS2.
Nie, nawet do PS1, więc naprawdę, no.
Kubar, a powiedz mi, czy w Stanach już w ogóle PlayStation 3 Slim jest w sklepach dostępny, czy ty po prostu wyciągnąłeś go spod lady?
Wczoraj byłem w sklepach i już pojawił się wszędzie na półce.
A, czyli już jest na półce, okej. Okay. No bo ja w tym momencie nie mogę spać od dwóch dni, od momentu złożenia zamówienia, teraz będę czekał, czy oni mi wyślą tą konsolę wcześniej, bo taką mam cichą nadzieję, że pierwszego mógłbym już ją dostać, ale bardzo bym był zły, jeżeli na przykład ta konsola dotrze do mnie pod koniec września, no nie wiem.
Albo na święta.
Albo na święta, tak jest.
Tak jak chciałeś.
Tak jak chciałem, tak. I będzie z bandlem.
Myślę, że w ciągu pierwszego tygodnia września możesz się już jej spodziewać.
Mam taką cichą nadzieję. Dzisiaj doszedł już do mnie Uncharted, którego zamówiłem sobie na dokładkę do tego kompleciku. I teraz się czuję tak jak jakieś 15 lat temu, kiedy dostałem pierwszy Commodore 64. Zanim miałem komputer, kupiłem sobie pierwszą kasetę i ta kaseta to był po prostu taki... nie wiem jak to powiedzieć, jakiś taki to było coś cudownego, które stało na półce i to był mój taki artefakt, tak, bezużyteczny artefakt, który stał na półce, on był codziennie odkurzany, to była ta kaseta, ja tam te tytuły znałem z niej na pamięć, które wszystkie były i w tym momencie to pudełko od Uncharted będzie stało podobnie.
Dopóki to tak... nic, bo ja miałem znajomego, który nagrywał sobie płytę do słuchania muzyki w samochodzie na długo, zanim kupił samochód. Tak. Jest coś w tym stylu.
Okej, no czyli jesteśmy normalnymi graczami, tak?
Wszystko w normie.
Wszystko w normie. Dobra, to przejdźmy może do kolejnego tematu, który jest też troszeczkę sprzętowy, bym powiedział. To jest mój ulubiony temat z poprzedniego tygodnia z forum, który założył Pro Chaos, jeżeli dobrze czytam ksywkę. On robi stand pod kierownicę i pedały. Napisał, że się zbierał dosyć długo, ale teraz dopiero jak gdyby go tak naszło finalnie, żeby to wykonać. Mówił, że pewnego rodzaju impulsem do tego były gry, które się zaczynają pojawiać na horyzoncie, czyli nowa Forza, nowy Dirt, Need for Speed Shift. No i Formowicz zarzeka się, że nie będzie to jakaś prowizorka z kilku rurek, a będzie to jakiś konkretny stelaż z fotelem samochodowym, który prezentował na zdjęciach. No, sam fotel już robi wrażenie, także jeżeli on to poskłada, to szacun tak zwany dla niego.
Dobrze, że nie dobudował piętra w domu jeszcze. Zadedykować to piętro na ten stand.
Jak wy w ogóle widzicie takie inicjatywy? Podoba wam się coś takiego?
Znaczy każda inicjatywa hobbystyczna tego typu mi się podoba. Zwłaszcza jeżeli będzie na bieżąco raportował, jak idą prace i będzie wklejał zdjęcia. Bo to
tak, ja myślę, że to jest podstawa właśnie do tego.
Ja nie jestem fanem gier wyścigowych, także nie uważam sobie, żebym miał kupić kierownicę, zwłaszcza, że nie gram w tego typu gry, ale założę się, że gdyby ktoś mi zaproponował grę w którymś z tych tytułów na takim stędzie, czyli w fotelu z pedałami, z kierownicą, to przypuszczam, żebym się spóźnił.
Ja się rozglądałem kiedyś za takim, który można kupić, prawda? Już złożone całe.
Tak.
Jest to, w Stanach jest za około $300 już można dostać taki podstawowy model.
To całkiem tak, nieźle, jak konsola.
Pytanie, ile jego wyjdzie, powiedzmy, materiału, prawda, i roboty.
To całkiem nieźle, bo u nas w Polsce za $300 możesz kupić dwa cinklaki i możemy cały dzień się pościgać, tak?
A właśnie, bo jeszcze tutaj odnośnie samej konstrukcji Hans oczywiście znalazł już, powiedzmy, nie tyle, że dziurę w stałym, ale już widzi jakieś potencjalne problemy odnośnie kółek, które miałyby być pod spodem zamontowane. On się pyta się Chaosa, czy mu się to pod tyłkiem nie będzie kręcić. Myślicie, że takie...
Zależy jak bardzo się wczuwa w czasie gry. Może się bujan na boki i w czasie jazdy wydaje dźwięki paszczą w stylu także no to wiesz, no różnie bywa.
Różnie może być.
Tak jak ja.
Ja myślę, że każdego z nas jakby nagrać kamerą tak z ukrycia, co my tak naprawdę robimy podczas gry. Mimo tego, że uważamy się za jakiś, powiedzmy, niesamowicie opanowanych, to ja podejrzewam, że moje miny podczas gry są bezcenne i chętnie bym to kiedyś obejrzał.
Ja bardziej mi się podoba, jak ludzie grają w gry i mają otwartą buzię, wtedy tak wyglądają bardzo, bardzo inteligentnie wtedy.
A właśnie jeszcze nawiązując może do tego tematu, bo tak się zastanawiałem, czy istnieją takie profesjonalne gralnie właśnie z takimi rzeczami. Ja wiem, że w Polsce kiedyś był jakiś taki projekt i on chyba nawet istnieje, bodajże w Warszawie jakaś jest kiedyś, nie pamiętam dokładnie jaka to jest strona internetowa, w każdym bądź razie goście chyba zrobili coś w tym stylu na jakichś tam siłownikach pneumatycznych czy coś w tym stylu i to tam też było właśnie głównie pod gry wyścigowe. I to chyba nawet jest jakaś taka, coś takiego, co można wynająć, nie wiem, zapłacić i pograć sobie w jakieś wyścigi. Ja wiem, że oni to chyba zaadaptowali do istniejących gier. Ja nie wiem, czy w Stanach też istnieją takie rzeczy. Może jest to troszeczkę bardziej popularne. Nie wiem, Kuba, spotkałeś się z czymś takim?
Nie, szczerze to nie widziałem nic takiego.
Nie widziałeś nic takiego. Właśnie, tak. Właśnie tutaj...
Takie podstawowe, jakieś takie... Mhm. To takie, co chyba wszędzie są. Mhm. Prawda? Kierownica i fotel, to tak.
Mhm. A jakieś...
Tam, jak są jakieś targi albo jakieś tam, to jest rzeczywiście samochód, no właśnie, przerobiony na jakieś tam...
Takie gadżety się pojawiają podczas targów. Mhm. Ja pamiętam kiedyś w Gdyni, to już lata temu był też festyn taki, o charakterze motoryzacyjnym, ale już całkowicie nie pamiętam z jakiej okazji, ale wiem, że był właśnie taki pseudomodel bolidu formuły pierwszej, czyli odcięty przód, odcięty tył, tylko ten element, którym się siedzi. Z przodu oczywiście był całkiem duży ekran, no i to wszystko działało na tak jak mówisz, na siłownikach, prawda? Czyli się pojawiało na lewo i na prawo. Ale myślę, że to jest sprzęt zbyt drogi, żeby ktoś mógł sobie pozwolić na to, żeby go kupić. W związku z tym nikt go nie...
Szacunek, jak ktoś zrobi taki model w domu.
to na pewno.
Myślę, że wtedy się nie obejdzie bez dobudowania kolejnego piętra. Taka maszyna to byłby potwór. Mhm.
Właśnie, a same takie, może nie tyle takie maszyny typowo pod kierownicę, ale jakieś takie profesjonalne gralnie, typu, nie wiem, mamy ogromny 60-calowy telewizor plus jakąś konsolę, klimatyzowane pomieszczenie, wchodzimy sobie, nie wiem, i pykamy partyjkę w Modern Warfare czy coś w tym stylu, nie wiem, spotkaliście się z czymś takim?
Nie doświadczyłem czegoś.
Ja tak, tutaj jest taka sieć kinowa, nie masz kino i oprócz tego masz salę, osobne sale, gdzie są właśnie najróżniejsze konsole właśnie z ekranami. Czy możesz usiąść sobie na kanapie ze znajomym i pograć na przykład coś na Xboxie, albo na PlayStation 3, albo na Wii. Mhm. Jakieś Guitar Hero, jakieś takie wszystkie rzeczy to jest.
Bardzo, bardzo fajna sprawa.
Oprócz tego jest sieć takich lokali, które się nazywają Dave & Buster's. To jest taki bar, gdzie możesz się napić alkoholu. Oprócz tego masz właśnie pełno różnych konsol.
Alkohol i konsole to się uzupełnia pięknie.
To zależy, w co się gra, tak?
No, jak tam wejdziesz i widzisz pijanych ludzi grających w Guitar Hero, to może nie do końca, ale...
Po alkoholu we wszystko się lepiej gra.
Dobra.
A jeszcze chciałem się was pytać, jak jesteśmy przy wyścigach. Jak wam się podoba Burnout Paradise grany na Natalu?
Nie widzę tego.
Bo ja tego totalnie nie widzę.
No. Nie zauważam.
Noga do przodu gaz, noga do tyłu hamulec.
I pies mi przebiegnie przed Natalem i co?
Właśnie z tego, co słyszałem, to...
Potrąciłeś go, no.
Z tego, co słyszałem, to nawet chyba chłopaki z Poligami mówili podczas targów, gdzie testowali Natala tak naprawdę. Mówili, że jeżeli kamera już tam się złapie fokus na tego gracza, no to mimo tego, że tam ktoś w tle będzie biegał czy coś, to nie sprawia to problemu. No nie wiem, jakby to było ale z przodu ekranu pies.
Samochodu prawą nogą. Mhm.
No, nie wiem, nigdy tego nie robiłem, tak? musiałbym zobaczyć, jak to wyjdzie. Ja myślę, że to bardziej na zasadzie takiego eksperymentu i rzeczywiście, że to się da i można fajnie się pobawić, ale żeby tak, nie wiem, bić jakieś czasy, bo Burnout Paradise jednak jest taką grą, która jest dosyć wymagająca, jeżeli chodzi o refleks. I myślę, że może być problem troszeczkę z tym. Nie wiem. Jakoś tak jestem obojętnie w tej chwili do tego nastawiony. Ja sam Natal bardzo mi się spodobał, jak go pierwszy raz zobaczyłem na E3. No i wtedy to było takie wow, no rzeczywiście coś fajnego i w ogóle takiego z innej planety, jakby można było to powiedzieć. Ale w tej chwili ja Natala widzę jako... On fajnie by się sprawdził do przeglądania Xboxowego Dasha, ale tak gier jakoś za bardzo nie widzę.
Już to sobie wyobrażam. Ja jak Chaos zbuduje sobie tego standa, potem jeszcze wyjdzie Natal, to nie dość, że się będzie ścigał w tym fotelu, bujając się na lewo i prawo, to jeszcze będzie przed Natalem wygrażał pięścią pozostałym kierowcom. Piękne.
No dobra, czyli będziemy dalej śledzić losy tego tematu. Będziemy dalej śledzić losy tego tematu. Miejmy nadzieję, że autor naprawdę doprowadzi temat do końca i pochwali się wszystkim. Jeżeli tak będzie, to naprawdę czapki z głów.
Czekamy na zdjęcia.
Przejdźmy do kolejnego tematu, który mamy w naszym rozkładzie jazdy, mianowicie są to PR-owe kwiatki, temat założony przez Wira. Na razie to jest tak naprawdę zajawka tematu, bo nie ma jak gdyby za dużo takich wpadek. Wir założył ten temat, myślę, na przyszłość. Będziemy sobie w nim pokazywali wszystkie wpadki i głupoty, tak jak on to napisał, którymi faszerują nas spece od PR-u. No i on tutaj przytoczył taką notkę prasową Sony, która go tak naprawdę natchnęła do założenia tego tematu. Chodziło o te ilości gier, które powstało, tak? Czyli według
kosmiczne ilości.
Tak, według Sony powstało od 2006 roku, powstało 1000 gier stworzonych specjalnie na tą konsolę i ponad 1400 tytułów, które powstawały przy współpracy z innymi dystrybutorami i autorami gier. Także...
No nawet jeżeli wziąć pod uwagę, że tego typu dane są zawsze interpretowane na korzyść tej osoby, która je wygłasza, cholera, ciężko mi uwierzyć w 2400 tytułów.
Coś musieliśmy przegapić niektóre gry.
Tysiąc ekskluzywów. No ten PS to ma trochę tych gier, ale...
Znaczy, tutaj nie jest napisane, że to były 1000 ekskluzywów. Ja myślę, że to też niektórzy źle to zrozumieli. Według mnie to było 1000 tytułów, które były tworzone, powiedzmy, specjalnie na PlayStation, ale niekoniecznie musiały być to ekskluzywy. No.
Co nie znaczy, że nie zostały sportowane na Xboxa potem, prawda?
Tak, zgadza się.
Kiedy ja mówię, no to jest wszystko kwestia odpowiedniej interpretacji.
No ale ja myślę, że tutaj mimo wszystko jest coś nie tak, bo skoro już nawet Kubar mówi, że on nie grał w tyle gier, to tam rzeczywiście musiało być coś przekręcone.
Wystarczy, że Kubar powie, że on sobie tyle gier nie przypomina, no to już coś śmierdzi, bo...
Coś jest tam nie tak. Ja jeszcze może też wrócę trochę do takiego tematu, który był na Poligadce jakiś czas temu. Chodziło o... To też jest takie, powiedzmy, PR-owe. Troszeczkę chodziło o wizerunek Kaza Hirai. Nie wiem, czy słuchaliście tamtej Poligadki. Tak, chłopacy zarzucili Kazowi, że on miał... Znaczy on zawsze ma. Ja tak przeglądałem specjalnie kilka konferencji jego w przeszłości. On zawsze te spodnie ma tak bardzo wysoko podciągnięte. On jest taki... On mi tak przypomina wizerunek takiego Amerykanina z lat, nie wiem, 80., początek lat 90., to taka... Tak w tych wszystkich serialach, mi się wydaje, ludzie nosili te spodnie podciągnięte. I myślę, że tam chłopacy mieli sporo racji, mówiąc, że na scenę razem z nim powinien wyjść jego...
designer.
Jego designer, tak. I przeprosić publiczność, że on tak wygląda.
Starczy, wiesz, i tak już jest krok naprzód, bo już nie krzyczał Ridge Racer, także... Ja myślę, że temat jest obiecujący, bo to podarkiem, że komuś oczywiście będzie się chciało dodawać kolejne wpisy, ale tempo i częstotliwość, w jakiej jesteśmy bombardowani tymi głupotami, to myślę, że temat do końca roku będzie miał kilka stron.
Tak jest. Tutaj w Polsce, ja nie wiem, czy w Stanach, a może to odwrotnie, najpierw było w Stanach, a do Polski doszło po pół roku. Wczoraj czy przedwczoraj bodajże była taka powiedzmy wpadka Microsoftu lekka. Była jakaś strona taka biznesowa bardzo. Strona amerykańskiego oddziału Microsoftu. Nie pamiętam dokładnie, jaka to była dziedzina. Chodziło o to, że tam były trzy postacie siedziały i na środku siedział oczywiście Murzyn. Polska wersja tej strony...
Tak naprawdę, już nie siedział Murzyn.
Już nie siedział Murzyn. Znaczy tam siedziały ręce tego Murzyna i całe wszystko poniżej szyi, ale głowa już była biała.
Gdzieś to widziałem, tak.
Tak, to było bardzo śmieszne, ale o dziwo Microsoft bardzo szybko to poprawił. Na następny dzień, bo to się pojawiło...
Miał białe ręce.
Tak, i nie, na następny dzień tam z powrotem siedział ten Murzyn.
Nie, bo wiesz, no to jest oczywista sprawa, że się towar sprzedaje w sposób charakterystyczny dla danego rynku, nie? Mhm. Wiadomo, odsetek osób czarnych mieszkających w Polsce jest znikomy.
tak jest.
Nie ma takiego parcia na poprawność polityczną, bo gdyby brać pod uwagę, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, to na zdjęciu powinien być czarny, Azjata, biały i jeszcze facet na wózku inwalidzkim. To wtedy byłoby 100% poprawności politycznej. No ale to jest bzdura, żeby zamalować mu twarz na biało, a zapomnieć, tak. Zapomnieć o dłoniach.
To nawet nie było tyle, że twarz mu na biało zamalowali. Tam był po prostu ktoś inny, ale już się mnóstwo przeróbek pojawiło tego zdjęcia. W tej chwili już widziałem tą wersję ze Steven...
Komikami widziałem.
Tak, Steve Ballmer siedzi na tym miejscu i szczerzy zęby do publiczności, także...
To jest doba internetu i takie wpadki w ciągu 24 godzin, one już żyją w po prostu,
ja myślę, że 24 godziny to jest jakieś 23 godziny za dużo, żeby to się miało nie rozprzestrzenić po internecie. Nie ma w ogóle możliwości upilnowania tego. Druga jeszcze taka rzecz była podobna, może to już troszeczkę odbiegam od samego tematu, bo nie jest to branżowe, ale dzisiaj już widziałem, ludzie podchwycili temat, zaczęli szukać praktycznie po wszystkich portalach takich wpadek. I się okazuje, że Uniwersytet Medyczny w Lublinie ma oczywiście swoją stronę w języku angielskim. Jest tam taka mała flashowa animacja, pojawiają się trzy postacie. W polskiej wersji wszyscy są biali, a w wersji angielskiej oczywiście na końcu stoi Murzyn. Także myślę, że tych stron pojawi się jeszcze więcej lada dzień. Także no, jest dobra pożywka.
Dbałość o poprawność polityczną.
Przede wszystkim, tak. No, niektórzy chcą dobrze, ale wychodzi to bardzo śmiesznie. Także miejmy nadzieję...
Proszę, mów.
Miejmy nadzieję, że ten wątek się jakoś ciekawie rozwinie i no mimo tego, że to nie są może jakieś rzeczy dla samej firmy śmieszne, to jednak dla użytkowników i internautów na pewno.
A jak wam się podoba PR na temat wychodzących gier? To znaczy, jak ktoś wam mówi, że będziecie grać 100 godzin i że nie wiem, najlepszym testerom zajęło to ponad 80.
Znaczy w tej chwili, jak ja słyszę, że będę grał 100 godzin.
Proszę.
Jeżeli ja słyszę, że będę grał 100 godzin, to ja to po prostu od razu dzielę przez 10. No, w tej chwili nie znam gry, która miałaby mi zająć więcej niż 10-15 godzin takiego ciągłego grania. Także.
Ja wiem, skąd to się bierze. Dzisiaj gdzieś przeczytałem chyba na Kotaku, że jako tester gier komputerowych zarobisz $9 na godzinę, więc w interesie tego testera jest grać 100 godzin.
Tak, zgadza się.
On gra i ogląda każdy mebelek, każdą żarówkę.
I potem on zdaje raport i ten zlecający się go pyta, ile godzin? On mówi, setka.
No to piszemy marketingowo i dalej.
I wypłacają mu według tej setki, no.
Pewnie, ale widzę, że teraz jest coraz większa taka moda na te wszystkie takie rzeczy okołogrowe. Widziałem, że teraz się pochwalili twórcy Szturmownika, że oni tam nagrywali nie wiadomo jakie dźwięki na lotnisku, tam każdy samolot z osobna, żeby to wszystko brzmiało realistycznie. No, myślę, że to słychać w grze oczywiście, ale mimo wszystko, żeby... Takie filmiki nie będą się pojawiać w internecie, to taki przeciętny gracz w ogóle tego nie zauważy, tak? Czyli oni się napracowali, porobili nie wiadomo co, a tak naprawdę 3/4 graczy, o, burczy mi tu silnik, fajnie.
Ja mam wrażenie, że większość działań tych marketingowych, że ci specy od marketingu, oni niekoniecznie są potrzebni graczom, bo oni mogą na pewnym etapie służyć osobom całkowicie niezdecydowanym, które nie mają pojęcia o tytule i oni mogą przygotować się na jeden typ kampanii reklamowej skierowanej do casuali. Mhm. Natomiast te filmy, o których mówisz, czyli te tak zwane Dev Diaries,
tak.
To są już z drugiej strony filmy skierowane do hardkorowych graczy. Mhm. Jak mówisz, no, kogo będzie interesowało, że nagrano 20 różnych sygnałów, odgłosów silnika i 150 próbek wystrzału kuli z karabinu. No, to jest ten typ marketingu, który jest skierowany do hardkorowych graczy. Mhm.
Osobiście mi się bardzo podobały te tak jak mówiłeś, Dev Diaries z Operation Flashpoint.
Ja zdaje się widziałem tylko jeden ten o dźwiękach, o których mówiłeś, ale na przykład oglądałem wszystkie z wypiekami, które były związane z Dead Space. Mhm. Też mi się wydaje, że były bardzo fajnie przygotowane. Natomiast całkowicie nie trafiał do mnie ten przekaz przygotowany przy okazji To Human, tam gdzie była mowa o tym człowieku zamrożonym w lodzie. Zdaje się, że ten film trwał coś koło 10 minut i ja nie mogłem przebrnąć przez pierwsze dwie.
Tak samo jak przez grę, nie?
Tak, wszyscy się zachwycali tą kampanią reklamową, do mnie ona całkowicie nie trafiła.
Czyli jednym słowem mówiąc, nie byłeś targetem.
No chyba nie. I ciężko mi sobie wyobrazić, kto bym.
Znaczy, mi bardzo Dead Space się podobał. Nie wiem jak wam, ale to jest jedna z lepszych gier. I co jeszcze mi się bardzo podobało, ta gra była, ona bardzo szybko była tania, także dostępność tej gry jest praktycznie dla wszystkich.
Nie odczułem tego, bo czułem z drugiej strony, że to będzie dobry tytuł i kupiłem go pierwszego dnia. Także. Mhm. I masz rację, to jest moja ulubiona gra zeszłego roku.
Bardzo fajne. No dobra, skoro jesteśmy już przy grach, to zostawmy PR w spokoju. Wątek na pewno się fajnie rozwinie. Przejdźmy już powolutku do gier. Mamy taki temat założony przez Alekseja o grze Wet, czyli interaktywny Tarantino.
Powiedziałbym nawet, że interaktywny Rodriguez.
Czyli co, demko graliście już, czy jeszcze nie?
Ściągnąłem je na PSN, kiedy tylko się pojawiło. No, podarwałem sobie ściąganie już na Xboxie. Nie interesuje mnie ta gra w tym stopniu, żeby sprawdzać, czym się miałyby różnić dwie wersje. Ale zdziwiłem się, że tak wszyscy po niej pojechali, bo o ile sam Aleksiej, który zaczął temat, to tak całkiem przychylnie się jeszcze o niej wypowiadał. Ale potem momentalnie posypały się komentarze, które raczej zrównały ją z ziemią. Mhm. Sprawdzaliście demo?
Ja osobiście dema jeszcze nie sprawdzałem, oglądałem tylko te wszystkie filmiki, trailery, którymi naskarmiono wcześniej. Powiem szczerze, że same filmy wywarły na mnie dosyć duże wrażenie. To tak naprawdę taka bardzo lekka gra, jakaś taka na chwilę, żeby włączyć, postrzelać. Trochę co mnie ukuło w oczy, to jednak ta grafika tam jest chyba taka troszeczkę średnia, bym powiedział. Czyli tak jak Emil pisał na forum, że to jest taka gra klasy B, tak? Czyli tak jak filmy klasy B.
Bo dużo... Mówi, że grafika nie jest zła, natomiast on na pewno nie przestawia szczytowej formy.
No bo właśnie dużo osób jedzie po tej grafice. Sialala też napisał, że on ściągnął demo, zagrał i zobaczył ten filtr, to chyba chodziło o ten filtr taki jak w Magworldzie był, tak?
Tak, bo demo w ogóle składa się z trzech oddzielnych elementów. Jest ten pierwszy, czy powiedzmy najbardziej typowy, najbardziej możliwy do przewidzenia, czyli biegamy tą tytułową Ruby i strzelamy do wszystkiego, co się rusza. Potem jest drugi etap, w którym ona wchodzi w pewnego rodzaju szał bitewny i wtedy faktycznie włącza się taki dość specyficzny filtr, bo wszystko naokoło jest czerwone, z wyjątkiem przeciwników, którzy są ubrani w czarne garnitury, a krew jest dla odurzenia biała. I ten tryb moim zdaniem prezentuje się świetnie. A trzeci element gry to jest, powiedzmy, sekwencja strzelana, taki rail shooter połączona z quick time event. Dzieje się na autostradzie i Ruby biega po samochodach i jednocześnie z oczywiście pojadących samochodach.
No jakżeby inaczej. No. Po stojących samochodach biegaliśmy 10 lat temu. Także.
Zgadza się. Biega i skacze po jadących samochodach i cały czas ostrzeliwuje przeciwników, którzy uciekają gdzieś tam w tle. Także no, moim zdaniem, ta gra oczywiście nie wygląda na super hit i to mam na myśli tu kwestie technologiczne, bo faktycznie nie wygląda jak najlepsze gry na obecnej generacji, natomiast no jest inna, tylko pytaniem jest, czy mamy ochotę uczestniczyć w tym eksperymencie za pełną cenę. Mhm.
No właśnie, bo tutaj Cezary też pisał, że wyznacznikiem jakości gry jest również cena. Jak patrzył w jakichś sklepach zachodnich, to życzą sobie za to około 30 funtów. gdzie taka cena normalna za grę to jest powiedzmy troszeczkę powyżej 30, około 40, także to już daje troszeczkę do myślenia, tak jak on pisze.
No to jest uczciwe podejście wydawcy, który zdaje sobie sprawę, że nie robi gry, prawda, AAA, tylko robi grę przyzwoitą za odpowiednią cenę.
Mhm. Ja myślę, że oni wiedzą, kiedy tą grę wydają i co w tym samym czasie wyjdzie, więc...
Nie masz wrażenia, że wydają ją o miesiąc za późno?
Dokładnie. Ja myślę, że ta gra byłaby dobra w ten sezon ogórkowy, co był teraz w lipcu, ale
oczywiście,
nie...
że... Tak.
Gdyby ta gra... ale nie teraz.
Gdyby ta gra wyszła w lipcu, tak jak mówisz, to miałaby o wiele większe, większe szanse.
Ja myślę, że ona zginie pośród tytułów, które teraz nam wychodziły.
Ja myślę, że osoby, które wykazują minimalne zainteresowanie tym tytułem, wpiszą ją sobie na listę i sprawdzą ceny na eBayu i na Allegro w okolicach stycznia, lutego.
I wtedy kupią sobie po prostu za jakieś grosze.
Tak, ta gra będzie miała, będzie wtedy miała to będzie jej czas, kiedy będzie chodziła za 50, za 60 zł.
Ja też mam w planach chyba bardziej ją pożyczyć niż kupić.
Ty jesteś w o tyle komfortowej sytuacji, że działają u ciebie wypożyczalnie, bo podejrzewam, że tą grę można przejść w 6-8 godzin. To jest akurat na weekend.
Właśnie, tutaj Padre jeszcze porównał, że to jest tak naprawdę Stranglehold, tylko że może troszeczkę więcej się dzieje. Ja osobiście w Stranglehold'a nie grałem, to była zawsze taka gra, w którą chciałem zagrać i tak mówię sobie, no ona jest tania, kiedyś ją tam kupię i tak jakoś nie było nigdy czasu. Myślicie, że ten WED to jest coś lepiej niż Stranglehold, czy gorzej, czy mniej więcej tak samo, jak to według was jest?
Znaczy, mechanika jest bardzo podobna, jest założenie.
Jest ta sama. Mhm. Nie, Stranglehold po pierwsze był taki chińsko-kiczowaty, prawda? Taki jak powinien być, jak wszystkie takie filmy akcji z Chin. Mhm. To już, a to samo do WED już mi jakoś nie bardzo pasuje. Już taki kicz.
Znaczy, mi akurat ten klimat kiczowatego filmu, tego klasy B albo i jeszcze niższej, w tym akurat, no. Podoba mi się. Może dlatego, że w tą grę w Strange Holda nie grałem tak dużo, bo tylko w demo chyba. Natomiast odpowiada mi na pewno podkład muzyczny, bo jest świetny w tle, taka gitarowa, rockowa muzyka. Z tego co widziałem to na filmach, potem można się spodziewać jeszcze takiej charakterystycznej meksykańskiej kapeli. Tego ma kilka fajnych smaczków, no bo mechanika jest dość interesująca, bo w tej grze, z tego co zauważyłem, ciężko jest w cokolwiek trafić, stojąc obydwiema stopami na ziemi. Mhm. Ostrzał skutecznie można prowadzić o dziwo tylko albo sunąc na kolanach po podłodze,
albo biegnąc po ścianie.
Albo biegnąc po ścianie, albo robiąc fikołka w tył, albo nurkując na szczupaka. Tylko wtedy można kogoś trafić. Także. Ta gra ma ten sam problem, co na przykład Mirror's Edge, bo ona jest super fajna, jest bardzo, bardzo efektowna, pod warunkiem, że utrzyma się ten flow, utrzyma się to momentum, a często się tak zdarza, że próbujesz zrobić coś fajnego, robisz ten ścisk na kolanach i nagle lądujesz twarzą na ścianie i zanim wstaniesz, obrócisz się, znowu weźmiesz rozbieg, żeby zrobić ten ścisk, to na 10, na 15 sekund wypadasz z tego rytmu i wtedy gra obnaża te błędy, prawda, w mechanice. Mhm. Że wszystko zależy od tego, jak dobrze ją opanujesz. Podejrzewam, że jak zagrasz poziom 5 razy z rzędu, to za 6 razem przejdziesz go popisowo, że tak powiem, bardzo widowiskowo.
Czyli tak filmowo.
Tak, tak. Tylko no, kto ma ochotę w taką grę grać 5-6 razy?
No myślę, że niewielu. Czyli co? Czyli to jest, bo ty wspomniałeś na początku, że to nie Tarantino, tylko Rodriguez, tak?
Znaczy tak z przekory tak wspomniałem. Pan Tarantino i Rodriguez to są dobrzy kumple i robią takie same filmy. Często nawet razem reżyserują jeden, także to niewielka różnica. Natomiast panu Rodriguezowi z racji pochodzenia bliżej do tego meksykańskiego klimatu.
Bo tutaj jeszcze też padł taki tytuł jak It Lead. Graliście w It Lives wcześniej? Bo ja tak. Powiem szczerze, że nigdy nie słyszałem o tej grze. Może dlatego, że z konsolami jeszcze jestem nie tak blisko, jakbym chciał, bo no jednak
to, konsolach to jest, nie. To jest gra chyba, ja wiem, sprzed trzech miesięcy, Mad Hazard.
Mhm. No Mad Hazard masz trochę więcej. Ale to są całkiem inne gry. Mad Hazard jest bardziej taki typowo shooterowy. Bez takich akrobacji.
Tak, tylko pytanie, które mi się nasunęło przy okazji czytania tego tematu, bo WET ma być pewnego rodzaju pastiżem, prawda? It Led też było pastiżem. Mhm. Zastanawiam się, czy w ogóle jest szansa na zrobienie dobrej gry, która będzie pastiżem. Czy to jest w ogóle do zrobienia? Bo ja w It Led nie grałem dużo. Czy on był śmieszny?
No, nie specjalnie śmieszył. Było fajnych parę ten, ale żebym się jakoś popładał na podłodze ze śmiechu.
No więc właśnie, bo ja mam wrażenie, bo inną sprawą jest robić sobie jaja z konwencji i to może być śmieszne, natomiast niebezpieczne jest, kiedy robisz sobie jaja z mechaniki gry, bo to może być męczące wtedy. Mhm. Na It Led widziałem, były takie wstawki, gdzie na przykład ostrzelał do dwuwymiarowych przeciwników, którzy jak się obrócili na bok, to mieli grubości jednego piksela, no i traftów w takiego gościa.
Czyli tak jak Simon X pisze, krótka piłka, ściągnąć, zagrać i skasować, tak?
No demo na pewno trzeba sprawdzić, bo to jest gra inna. No i jednym się może spodobać, a drudzy, tak jak Simon, mogą od razu ją wyrzucić. Ale tak jak mówię, no czekam, aż będzie w przyzwoitej cenie.
Okej. Okay.
Z przyjemnością ją przejdę.
Dobrze. Jesteśmy nadal przy grach. Został nam jeszcze jeden temat z samego forum. Chodzi o giermasz z CD Projektu, który pojawi się też w innych miastach niż Warszawa. Najbliższy chyba we Wrocławiu, bodajże jutro, jeżeli dobrze pamiętam. Ten temat założył Arget i on od razu pyta wszystkich tych, którzy się zetknęli z tym całym giermaszem, czy się warto wybrać, bo on pisze, że posiada Xboxa i PlayStation. Jest bardzo ciekawy, czy coś ciekawego można tam dostać. No i tak naprawdę większość odpowiedzi, w tym jedna moja, jest bardzo negatywna, jeżeli chodzi o sam giermasz, ponieważ Marvelous dobrze to skwitował. On nie wie, jak to będzie w tych innych miastach, ale w Warszawie wyglądało to tak, jakby kartki na mięso rozdawali. Że promocja jest skierowana do osób bardzo młodych, które mają czas, żeby w środku dnia sterczeć kilka godzin w kolejce, by kupić jakiś tytuł po nie wiem, 30-40 zł taniej.
Jest. Za stary jestem na to.
Za stary jesteś na to, właśnie. Ja też mam takie, dokładnie takie samo wrażenie, tak jak pisałem na forum, że normalny człowiek nie będzie w stanie kupić nic normalnego za jakąś tam cenę, ponieważ ludzie już będą koczować od samego rana, to będą przeważnie młodzi ludzie, jeszcze rok szkolny się nie rozpoczął.
I tam będzie... przyjadą studenty i uczniaki. No bo
i uczniaki, zgadza się.
Będzie miał czas od 8 rano koczować. Ja wiem, gdyby to był... Jak wychodził dodatek do Warcrafta, to ja wziąłem dzień wolny i koczowałem pod ale to było.
Czyli jednak lekka nutka hipokryzji tutaj się kryje za nami.
Ja troszeczkę... Zupełnie inne okoliczności, nie widzę związku.
Już wczoraj z Wojtkiem żeśmy tak rozmawiali, że jakby rzucili w tym momencie PS3 Slim gdzieś tutaj do pobliskiego MediaMarktu i by była to 23 czy nawet północ i ja bym dostał telefon, że tam sprzedają PS3 Slim, to podejrzewam, że sam bym powiek i stał w tej kolejce do rana, żeby tylko to PS3 sobie kupić.
Właśnie, ale sklep Ultimy, zdaje się, w Warszawie robi skuteczne akcje sprzedażowe w nocy, z tego co pamiętam. To
tak, nawet są chyba zdjęcia na ich sklepie.
Ostatni dodatek do Warcrafta też, zdaje się, można było kupić w nocy. Także no, jest zapotrzebowanie. Są ludzie, którzy nie mają co robić.
Znaczy ja myślę, że takie akurat sprzedaże nocne, typu właśnie skierowane, zorientowane na konkretną grę, to jednak chyba troszeczkę to inaczej jest, bo tam powiedzmy, że są sami fani danego tytułu i jakoś to jest bardziej takie, no nie wiem, takie rodzinne spotkanie, a tutaj po prostu będzie stał przez cały dzień w kolejce i jeden na drugiego będzie patrzył krzywo, bo on stoi przed nim, tak? I weźmie mu ostatnie fajne gry.
Zwłaszcza, że nic nie możesz zarezerwować wcześniej, złożyć zamówienia, tylko stoisz.
Tak jest.
I kiedy dane ci będzie podejść do tej lady, to w zasadzie rozmowę zaczniesz od tego, co jeszcze jest.
Prawda? Co jeszcze jest.
Nie będziesz kupował tego, co chcesz, tego, czego potrzebowałeś, o ile w ogóle można potrzebować gier. Tylko okaże się, że został jeszcze jeden połamany Mass Effect i pięć gier na peceta, dwa długopisy z Wiedźminem i jeden plakat. No, stałeś cały dzień, to głupio wyjść z pustymi rękoma, poza tym nie dasz satysfakcji tym bucom, którzy stoją za tobą, więc kupisz wszystko. No
i pewnie, oczywiście.
I się skończy.
Jeszcze tak w kwestii samych statystyk z tych poprzednich, znaczy tak naprawdę chyba jeden giermasz dopiero się odbył, nie pamiętam czy jeden, czy dwa, wydaje mi się, że jeden w Warszawie, to tam w większości były to właśnie stare gry, to były jakieś, tak naprawdę to nie muszą być koniecznie nowe gry, to czasami są jakieś chyba zwroty nawet magazynowe, albo jakieś takie starsze gry, nawet chyba używki też się trafiały, z tego co ja pamiętam. Także to są gry typu...
Z grami na PC sytuacja może wyglądać różnie, bo to mogą być naprawdę stare gry, jak przytoczone Colin 2005. Z grami na konsole nowej generacji, czyli Xboxa 360 i PS3, to problem jest rozwiązany w ten sposób, że te gry nie mogą być starsze niż 3 lata. Także super starych gier tam na pewno nie będzie. Tylko może się okazać, że gry, które tam się trafią, te starsze, są w takiej samej cenie albo jeszcze tańsze, używane na przykład na Allegro i nie trzeba się poniżać i o 6 rano koczować pod sklepem 8 godzin, żeby je kupić.
Oczywiście, że tak. No tam z tego, co wyszperałem w internecie, tam Fable bodajże można było kupić chyba za 5 zł, czy Colina z 2005 roku, właśnie tak jak mówiłeś, ale z kolei na przykład Medieval Total War kosztował, dwójka kosztował 50 zł, więc według mnie 50 zł za Medievala drugiego to nie jest jakaś mega tania oferta.
No nie, to jest, wiesz, no, nie orientuję się, ile może kosztować nowy Medivo, ale 50 zł to mi się wydaje, to jest taka cena, którą ja bym był w stanie zapłacić za tą grę. Mhm. Ale za wygodę procesu zakupowego bym w stanie zapłacić jeszcze 30 zł więcej.
Oczywiście, że tak. No, ja wiem, że nie wszyscy mają pieniądze i w większości, jeżeli to są uczniowie, czy nawet studenci, to się liczą z każdym groszem i tam naprawdę...
Dla osób bez stałego dochodu, które chcą zaoszczędzić trochę kasy, a przy tym mają czas, no to jasne, czemu nie?
Pewnie, myślę, że to jest właśnie oferta dla nich, także znowu nie jesteśmy targetem, tak? Znaczy, ja tym bardziej od jakiegoś czasu w ogóle nie kupuję gier pecetowych, ponieważ dużo wygodniej mi się gra na konsoli, biorę sobie pada, siadam na kanapie, fotelu, czy równie dobrze... Tak, inna filozofia grania. I dla mnie na przykład taka oferta, nie wiem, Mass Effecta za 40 zł, no to jest średnia, powiedzmy, przyjemność i stać cały dzień, żeby kupić sobie Mass Effecta za 40 zł, skoro ja go mogę tak samo kupić, nie wiem, z Allegro, tak jak mówiłeś, tam powiedzmy za 20 czy nawet 30 zł więcej. Także nie jestem po prostu chyba docelowym elementem i odbiorcą tej kampanii, także... Na pewno fajna inicjatywa i mnóstwo szkoda, ludzi przyjdzie.
Szkoda, że nie prowadzą takiej wyprzedaży przez internet, bo to by było
właśnie
wiele wygodniejsze.
Nawet jeżeli miałoby się to wiązać z tym, że nie wiem, musiałbym, oni ogłaszają, że o północy zaczynamy tą wyprzedaż, ja bym sobie siedział tu przed monitorem na przykład 2 godziny czy coś w tym stylu i musiał szybko kliknąć, wybrać te tytuły, żeby mi ich nie zwędził. Także.
Nie, no jasne, ale wygoda polegałaby na tym, że możesz sobie siedzieć z piwkiem w majtach, a nie się nie gdzieś...
Wszystko jasne.
Tak,
a nie gdzieś pod sklepem, prawda?
Tak, no ja słyszałem też takie plotki, chociaż nie wiem, czy to prawda, że tam ludzie też z termosami stali i przez cały dzień, także oni nie mieli dużo gorzej, tak?
A powiedz, Pomyśl sobie, co się teraz stanie, jak ci się zachce siku, a stoisz już 5 godzin.
No i stoisz na przykład, nie wiem, jesteś 20 w kolejce i już nie możesz naprawdę.
Nie ma zmiłuj.
Nie ma zmiłuj, twarde zasady, oczywiście. Kubar, a w Stanach takie akcje są organizowane przez sklepy też? Czy tam po prostu jest zawsze tanio?
Czy nie, oczywiście, że są. Na pewno pamiętacie filmiki na YouTube, jak była premiera na przykład Wii, prawda? Mhm. Gdzie 4-3 dni wcześniej robiły się już tam kilometrowe kolejki, których wcale nie nazwałbym rodzinnym jakimś tam happeningiem. Tam, tam co się działo, to przychodzi ludzkie pojęcie. Ja, poszliśmy ze znajomymi tylko oglądać tą kolejkę i wszyscy wzięliśmy kamery, żeby po prostu to nakręcić. Bo to
było, ja myślę, że tym razem też wiele osób pójdzie właśnie głównie obejrzeć kolejkę, porobić fajne zdjęcia.
Na 50 Darth Vaderów, 300 Snowtrooperów, po Wii, prawda? Ktoś tam walczył na miecze świetne, ktoś śpiewał.
Nie, no, czyli było rodzinnie.
Fani Gwiezdnych Wojen kłócili się z fanami Star Treka, gdzieś
sklep
jego gada.
Zawsze, w każdej kolejce, tak. Oczywiście jakieś nocne takie wyprzedaże albo nocna premiera, prawda, to bardzo często się zdarza. Mhm. Ale tak jak mówię, no to już trzeba iść z kamerą, bo to jest warte nagranie.
Ale ja mam wrażenie, że to są takie czasy, że ci ludzie ustawiają się w kolejkach, bo to lubią. Ja czytałem ostatnio artykuł na ten temat, że żadnym problemem jest zamówić sobie taką grę wcześniej w internecie i móc ją odebrać też grę czy też system. Móc odebrać na przykład 2 godziny później w normalnych warunkach w sklepie bez stania w kolejce. Tylko ci ludzie, tak jak mówisz właśnie, 2 w stroju Vadera, 10 w stroju Trooperów, oni to robią, bo lubią.
Czy taki rodzaj folkloru, tak?
taki happening.
Tak, no pewnie, no dlaczego nie, jeżeli to wszystko się odbywa jakoś kulturalnie i bez no, problemu.
To trzeba być naprawdę nerdem, żeby w takiej kolejce się ustawić, bo broń Boże, niech ktoś się ze znajomych tam wyczai.
Ja pamiętam przy okazji premiery iPhone'a u nas w Polsce, zdaje się, pod salonami Ery w Warszawie ustawiały się kolejki. Ale kiedy dziennikarze zaczęli się dopytywać, to wyszło na jaw, że ci ludzie są podstawieni i Era im płaci za to, żeby stali w kolejce i robili sztuczny tłok.
Ojej, no to już takie...
Nieładne.
Nieładne, tak.
Tak.
Nie, bo teraz była ta premiera tego 3GS iPhone'a i to były naprawdę spore kolejki. I wątpię, żeby ci ludzie byli kupieni przez...
Mimo wszystko iPhone za drogim sprzętem jest, tak?
U nas takiego szału nie ma, myślę. Tak? Trzeba było podnająć to...
Ja po prostu nie wiem, czy ktoś tutaj by wpadł na ten pomysł, żeby zapłacić ludziom za to, żeby robili kolejkę.
Nie ma potrzeby, bo zainteresowanie jest tak, tak duże. Natomiast ktoś chciał wydać u nas na polskim gruncie zaszczepić ten zwyczaj stania w kolejce po produkt premierowy.
To mi się kojarzy z tymi polskimi takimi filmami starymi.
Tak, pana Barei.
O, właśnie.
Ja jeszcze pamiętam te czasy, kiedy stało się w kolejkach i to wcale nie dla śmiechu.
Tylko ja pamiętam jeszcze, jak prawda, nie wiem, ile mogłem mieć lat, jeszcze w Polsce było, jak się stało 7 rano po papier toaletowy.
Tak, oczywiście, no to straszne czasy.
Oby nie wróciły.
Oby nie wróciły. Miejmy nadzieję, że nie. No dobra, czyli zobaczymy, jak Giermasz się stanie we Wrocławiu.
Czekamy na relacje.
Tak jest. Mam jutro urlop, także może nawet się wybiorę właśnie z aparatem, żeby porobić zdjęcia. Będziemy mieli materiał na następny podcast.
Jakiś dobry kostium ubierz i myślę, że będziesz pierwszy w kolejce. Wszyscy cię przepuszczą.
Tak jest. Dobra, został nam w sumie jeszcze jeden temat, tak naprawdę prośba od użytkownika. Użytkownik nazywa się Dumny, bardzo fajna ksywka. On prosił nas, żebyśmy na podcaście opowiedzieli o swojej ukochanej grze. Tylko teraz tak, musimy wytłumaczyć jedną rzecz. Tak naprawdę ukochanej gry, jedną ukochaną grę bardzo ciężko wybrać. Podejrzewam, że 5 ukochanych gier także bardzo ciężko będzie wybrać. Uh-huh. Ja myślę, że możemy sobie oczywiście zrobić takie zestawienie, ale ja bym je osobiście podzielił na jakieś takie epoki, powiedzmy ukochana gra lat 80., ukochana gra lat 90., 2000. i tak dalej. Bo według mnie to są jakieś takie, jedna dekada to jest jednak sporo, żeby wybrać powiedzmy jedną fajną grę i rozdzielmy to może jakoś cyklicznie. Co by na to?
Jasne, możemy na przykład wracać do tego przy każdym nagraniu kolejnego podcastu i przygotować sobie po jednej grze. Albo wszyscy razem jedną grę, którą wszyscy graliśmy i poświęcić jej 10 czy 15 minut na jakieś wspominki.
Wspominki, tak jest. A jeśli mielibyśmy tak na szybko powiedzmy, że idziemy sobie ulicą i podchodzi, nie wiem, reporter do nas i prosi, żebyśmy...
Z pistoletem przy...
Tak, do skroni.
Tartak.
To działa mobilizująco.
Tak, Tartak, na szybko. Jaka byłaby twoja ukochana gra, jeżeli byś miał pistolet przy skroni?
Gdybym miał podać jedną tylko?
Tak, jedną. Możesz zastanawiać się przez 30 sekund.
A później bał.
To będzie bardzo długa cisza. Że oszczędzę wam tego i powiem Diablo 1 z zaznaczeniem, że będę mógł to zdanie zweryfikować potem, kiedy zajmiemy się tym na poważnie. Okay.
Oczywiście. Czyli Diablo 1, a za co?
Za wszystko.
Czyli za całokształt, tak?
Za to, że była to pierwsza gra, która powodowała, że chodziłem długo niewyspany. Za swoją prostotę.
Świetnie. A masz jeszcze Diablo 1 w kolekcji? Czy sprzedałeś?
Mam. Oczywiście, kiedy grałem pierwszy raz w Diablo, to byłem gówniarzem, że tak powiem. Także grałem na piracie, ale kiedy tylko mi było stać, to kupiłem sobie oryginał i stoi na półce.
Świetnie. Kubar, jak jest u ciebie? Masz teraz pistolet przy skroni.
To ja bym powiedział Quake, pierwszy Quake.
Dlaczego?
Dobry wybór.
Za multiplayer. Pierwszy mój taki, który mnie wciągnął totalnie. Mhm. Pochłonął bez reszty.
No, świetnie. Ja się przyznam, że Quake... jeszcze byłem w tym czasie na takim etapie, że wszystkie gry przechodziłem z kodami. Jak pierwszy raz pograłem w Quake'a, to oczywiście był God Mode i gra natychmiast została ukończona. Ale ja jeszcze byłem wtedy na takim etapie, że ja nie potrafiłem grać na myszce. Także pierwszego Quake'a to jeszcze było takie naleciałość powiedzmy z Duke'a, z Duma starszego i tak dalej. Ja ją przeszedłem na klawiszach, także...
Ajajaj.
Quake to była pierwsza gra, w której grałem na myszce, bo w multiplayer osoba, która gra bez myszki, ginęła... Momentalnie.
Dokładnie. Ja dopiero parę lat później, jak się tak naprawdę wciągnąłem trochę w multiplayer, pojawił się ten internet w końcu w domu i tak dalej. Dopiero wtedy doceniłem jak gdyby ludzi, którzy grają na myszce i rzeczywiście dowiedziałem się, że można grać na myszce. To było dla mnie coś pięknego i w tym momencie wszystkie te stare gry, takie patrzane, jak to się wtedy mówiło, z oczu, te FPP, to przechodziłem je na myszce, także dopiero zobaczyłem, kurczę, ja tutaj spędziłem godzinę czasu, żeby tam gdzieś wskoczyć, a tu się okazuje, że na myszce można to było zrobić tak po prostu, o.
Dla mnie najważniejszym momentem w grach FPP, i to właśnie w Quake'u, był moment, w którym opanowałem strajfowanie w którąś stronę i obracanie myszką w przeciwną stronę, także mogłem się kręcić w kółko naokoło jednego obiektu, cały czas go ostrzeliwując. To był taki moment, w którym poczułem się, jakby łaska boska na mnie spłynęła, bo nagle opanowałem niemożliwy manewr.
Tak samo było z Rocket Jump, prawda?
A, zgadza się, ale...
Łzy w oczach, kiedy wyszedł pierwszy.
Tak, ja pamiętam też moje pierwsze Rocket Jump, oczywiście trenowałem ręcznie, a potem się okazało, że można wpisać skrót klawiszowy i wykonywać Rocket Jump, a wciskając tylko jeden przycisk, ale to oczywiście było lamerstwo.
Znaczy ja w ogóle jak zacząłem grać na myszce, to skonfigurowałem sobie, po prostu wszyscy grali tam klawisze AWSD, wiadomo, spacja, skakanie i tak dalej. Ja postanowiłem, że będę oryginalny, jak ze wszystkim, i skonfigurowałem sobie to wszystko po swojemu. Także...
F1, F2...
Nie, bardzo oryginalne by to było. Byłem troszeczkę mniej oryginalny, ale chodzenie do przodu było na prawym przycisku myszy. Czyli ja trzymałem prawy przycisk myszy przez całą grę i chodził do przodu. Okay. Skakanie było chyba na W albo na S... A strzelanie pod lewym klawiszem myszy. Także ja po godzinie gry w Quake'u miałem cały zdrętwiały ten palec, który był od prawego klawisza i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że to jednak jest głupie i ja muszę te klawisze sobie przekonfigurować. I wtedy dopiero się przekonałem do tego AWSD, spacja, skakanie, strzelanie i
nie opłacało się iść pod
prąty. Nie opłacało się iść pod prąty, bardziej, że rocket jumpy było bardzo trudno robić wtedy.
No a ty, Michał? Gra?
A ja, jeżeli chodzi o mnie, ja jestem RPGowcem, to chyba będzie jednak Fallout. Chociaż w tym momencie musiałbym jeszcze 15 sekund przytrzymać tego gościa, który będzie do mnie strzelał za chwilę. Nie wiem, czy byłaby to jedynka, czy byłaby to dwójka. Ale na pewno Fallout, ponieważ raz dlatego, że ma bardzo fajną fabułę. Drugie, to było coś nowego w tamtych czasach. To było coś takiego naprawdę ekstra.
Myślę, że jedynka dlatego, że była jedynką i z racji tego jej się to należy, a dwójka z racji tego, że była jedynką i jeszcze dużo więcej.
Dokładnie tak, właśnie tak było. Świetny voice acting, jak można to tak nazwać w tych przerywnikach filmowych i tak dalej, bo tam nie było co prawda ich dużo, ale świetnie były zagrane moim zdaniem. No i przede wszystkim dialogi i tak naprawdę taki otwarty świat, tak? Był pierwszy chyba, jeden z pierwszych takich sandboxów, gdzie można było robić wszystko, mogłem sobie i chciałem to sobie, szedłem tutaj, postrzelałem, jak mi ktoś nie pasował, mogę mu odstrzelić głowę w każdym momencie i za to Fallouta po prostu lubię do dziś i uwielbiałem wszystkie części, nawet łącznie z Fallout Tactics, który jakoś tak był kiepsko przyjęty przez graczy na świecie, mi osobiście Fallout Tactics bardzo podszedł. Tylko tyle, że cierpiałem w tym czasie, bo miałem mało RAMu w komputerze, tam miałem chyba 128 mega, a wiem, że on przy tych... Z początku było wszystko fajnie, demko chodziło idealnie, kupiłem pełną wersję i okazało się, że po prostu mój komputer tego nie ciągnie, ale ja i tak w niego grałem, także mimo tego, że tam nawet przesuwanie ekranu powodowało to, że to się ładowało w tle, to i tak grałem w niego i...
Znam to, bo ja grałem w Diablo 2, mając 32 mega RAMu. To był koszmar, bo kiedy szła na mnie fala potworów, jak grałem nekromantą, cały komp mi stawał, ale ja opracowałem taki system. Podbiegałem do tych potworów, dałem im się zauważyć, uciekałem za granicę ekranu, tak że ich nie widziałem i ładowałem tylko te... włócznie z kości i na ekranie się pojawiały 2-3, dostawały od razu włócznie z kości, także odciążały procesor, na ekran mogły wchodzić następne. To był koszmar.
To bardzo sprawnie sobie poradziłeś z tym wszystkim. Nie ma co.
To był koszmar. Ja tą grę kochałem bardziej niż moje zdrowie, także.
To tak właśnie miałem z Fallout Tactics. Ja z Fallout Tactics miałem jeszcze taki problem, bo tam potem te końcowe misje, one były bardzo duże plansze i bardzo dużo tam się działo. Strasznie mi to wszystko zwalniało. I na moje nieszczęście miałem tylko jednego save'a i w pewnym momencie tam były takie boty, bot czołgowy bodajże to się nazywało. I taki bot czołgowy mi się zaklinował w jedynym przejściu na mapie dostępnym i po prostu nic nie mogłem zrobić, że była tura, w której miałem gdzieś tam, mogłem sobie tylko przejść, a ten bot, mimo tego, że był zabity, on sobie tam stał w tym przejściu i nic nie mogłem z tym zrobić. I tak długo kombinowałem, chyba nie wiem... Szukałem na necie, czy można coś tam pokombinować. W końcu wpadłem na genialny pomysł. Wezmę edytor, bo tam był na szczęście edytor do gry i zrobiłem sobie drugie wejście obok i ukończyłem tego Fallouta. Było coś pięknego. Wtedy byłem tak dumny z siebie, że potrafiłem zhakować grę.
Poszukać grę.
No, także tak. Według mnie będzie to Fallout na pewno. Jeżeli chodzi o taki pierwsze, co mi przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o ukochaną grę, a tak jak mówiliśmy, zrobimy sobie taki podział na epoki i porozmawiamy na pewno o grach, które nam się podobały w przeszłości. Będzie dzięki temu coś z obecnych czasów, czyli na pewno coś już 3D. Będą jakieś starocia, czyli zlepek pikseli. Ja mam prawie, mam takie świadomość tego, że niektórzy użytkownicy niekoniecznie muszą w ogóle pamiętać, o co chodziło i co to były za gry, no będziemy się nimi...
Niektórzy użytkownicy nawet nie mają prawa ich...
Nie mają prawa ich pamiętać, tak jest. Będziemy się zachwycać czymś, a formowicze będą do nas pisać, że oni nie wiedzą, o co chodzi. No mam nadzieję, że takich osób będzie mało, bo jednak chyba trochę takich nerdów growych starszego pokolenia też siedzi na naszym forum, także nie będzie aż tak źle.
Ale temat jest interesujący.
Temat jak najbardziej interesujący. Ja bardzo lubię opowiadać o swoich przygodach ze starymi grami i to jest bardzo fajny pomysł, także będziemy to na pewno ciągnąć.
To opowiedz nam jeszcze o przygodach z nowymi grami. W co grałeś ostatnio?
Właśnie. Ja z nowych gier cały czas męczę Far Cry 2. To jest jedna z moich nowych gier. W tym momencie jest...
Dojechałeś już na jakąś misję?
Dojechałem na misję, tak. Jestem już w tym momencie na tej południowej mapce. Po raz pierwszy, powiedzmy. Ta gra mi się cały czas nie znudziła. Nie wiem, ja jestem chyba jakimś dziwnym typem, jeżeli chodzi o tego Far Cry'a, bo wszyscy jednak się nią bardzo szybko nudzili. Nie podobało się im to dojeżdżanie na misję. A ja jakoś nie odczuwam zmęczenia póki co i... Cały czas mam nowe bronie, co chwilę fajnie mi się strzela, także...
Co chwilę się zacinają.
No właśnie nie, bo to trzeba umieć grać w tą grę. Mój broń się zacina. Bierzesz sobie broń zawsze od dealera, tak? Nieznalezioną gdzieś tam w piachu pod drzewem. Broń od dealera, która jest jeszcze zupgrade'owana specjalnie, ona się zacina bardzo rzadko. Musimy ją naprawdę kilka misji z rzędu używać, żeby ona się zaczęła zacinać. Także.
Ona się zacina wtedy, kiedy powinna. Najpierw spędzasz półtorej godziny z tą bronią, żeby się gdzieś tam przedostać przez jakąś dżunglę, po czym jak zaczynasz strzelać, to ona się zacina.
To tak ostatnio miałem w jednej misji, bo ja akurat bardzo dużo ze snajperki strzelam w Far Cry'u. Jakoś tak najbardziej mi to podchodzi. Zawsze lubiłem grać snajperem, także to taki mój jest konik, bym powiedział. No i przymierzałem się... Gram w tego Far Cry'a czasami na zasadzie Splinter Cell'a, czyli gdzieś tam przychodzę, obchodzę najpierw cały teren dookoła 3 razy, lornetką z każdego wzgórza sobie sprawdzam, co tam się dzieje.
Ja nie miałem siły, ja brałem rakietnicę i spadałem głównym wejściem.
Tak, no i ostatnio też się tak przyczaiłem z tą snajperką, siedzę sobie, już tam namierzam, mówię, a teraz ustrzelę w głowę. Trach, zacięła się. Także to był moment jedyny, który się trochę zdenerwowałem, ale poza tym jest świetnie i no i ta gra, mówię, podoba mi się z każdą chwilą, chociaż jest zabugowana mimo wszystko, ale troszeczkę trzeba umiejętnie w nią grać, przez palce na niektóre rzeczy popatrzeć i jest naprawdę świetnym tytułem. Teraz mi się bardzo podoba na tych południowych mapach. Mimo wszystko wydaje mi się, że ona jest troszeczkę ładniejsza. Tam jest więcej wody, więcej takich wzgórz, jakichś klifów, tej roślinności takiej różnorodnej. Jest naprawdę, wygląda oszałamiająco, także.
Ja czekam na same grafiki. Na taką grę, bo Far Cry też na to cierpią. Czekam na taką grę, w której główny bohater będzie potrafił się wspinać. Bo jak to mnie strasznie nerwowało, jak punkt, do którego chciałem dojechać, był oddalony o 20 metrów, a dzieliła mi ściana, jakaś skałka. Mm-hmm. Gdyby się tylko trochę postarał, to bym mógł po tej skałce wejść, ale nie. Zawsze trzeba było 5 kilometrów drałować na około.
Tak, to jest jednak coś, co może zdenerwować.
To mnie nerwowało i to nie jest... To nie jest problem, na który cię cierpi tylko i wyłącznie Far Cry, bo jeszcze nie widziałem takiej gry, w której bohater potrafił się wspinać. Mhm. Widziałem tylko filmy teraz z nowego Modern Warfare, na którym jest sekwencja, w czasie której trzeba się wspinać, ale podejrzewam, że to tylko i wyłącznie ta jedna.
Ta jedna, jedyna. No, także to jest jedyna gra, w którą grałem w zeszłym tygodniu. No, skusiłem się teraz na mnóstwo gier z PlayStation 3, także... Jak dojdzie do mnie bardzo szybko, to myślę, że się podzielę wrażeniami. Chciałem sobie kupić Batmana, no ale kupiłem 3 gierki na PS3, także Batmana chyba jeszcze nie kupię, będę musiał poczekać z nim trochę. Albo znowu coś z Life Arcade kupię, także pewnie Shadow Complex to będzie. Zobaczymy.
A jak tam Batman?
Batman zdrowy. Cały zdrowy.
Wyjął już sobie trzonek z wiadomej części ciała, czy cały czas chodzi wyprostowany?
On chodzi wyprostowany, bo tak ma chodzić. To jest Batman.
On jest szef.
On jest szefem, on jest dumny z tego, że jest Batmanem i on nie będzie chodził inaczej.
Nie będzie się spieszył.
Nie.
A tak całkiem na poważnie, bo przeszedłeś już Batmana, tak?
Przeszedłem, tak.
I jak go oceniasz?
Widzisz, u nas jeszcze nie wyszedł, a ty go już słuchacie. Nie wiem, co to jest za uczciwość.
Po pierwsze muszę powiedzieć, że demo, które graliśmy dwa tygodnie temu, było bardzo krzywdzące do tej gry. Taki jakiś strasznie nudny, wyciągnięty kawałek, nie pokazujący właściwie nic, co ta gra ma naprawdę do zaoferowania. Mhm. Także tym, którzy się jakoś, nie wiem, zniechęcili po tym demie, polecam zagrać więcej, kawałek jakiś dalej przynajmniej. Nie chcę za bardzo opowiadać, co jest później, bo wiadomo, dużo ludzi nie grało, nie chcę robić spoilerów.
Tak. Potem nas zabiją w komentarzach.
Zabiją nas w komentarzach, ale naprawdę...
W takim razie potwierdź tylko, że historia jest dobra.
Historia jest bardzo dobra, naprawdę. Widać, że ktoś to z głową wymyślił. I co jeszcze mogę powiedzieć? Coś, co ostatnio mówiliśmy, do czego się przyczepiliśmy. O, do walki, która ktoś powiedział, że to jest za proste, prawda? Jeden guzik.
Tak jest, no właśnie, jak to wygląda?
Guzik, prawda. późniejsze potyczki, naprawdę to trzeba podejść z głową do tego. Nie można wpaść, prawda, między wszystkich i zacząć nawalać po X-ie. To naprawdę trzeba z głową. Tam później mamy przeciwników, którzy mają bronie, którzy mają jakieś pałki, gazrurki. Mhm. Naprawdę, ja grałem na poziomie normal i naprawdę jest ciężko.
A powiedz mi jeszcze, proszę cię, jaki jest stosunek różnych typów rozgrywki, bo tam jest, prawda, układanie się po mordach, trochę składania się jak z Splinter Cellu, no i ten element detektywistyczny. Powiedz, jakim procentem rozgrywki są te poszczególne elementy?
Wiesz co, one są tak, powiedzmy, pół na pół, nazwijmy to. Czyli wszystkiego masz, powiedzmy, tyle samo. Te zagadki detektywistyczne to właściwie zajmujesz się tym cały czas, prawda, bo to nie masz jakiegoś takiego osobnego, że musisz gdzieś iść i coś rozwiązać, tylko to jest jakoś tak rozmieszczone w trakcie tego, jak ty grasz. Tak samo te mordobicia, jakieś takie skradanki, to jest wszystko pół na pół.
Czyli tam przez cały czas, znaczy tak, cały czas się zmieniają rzeczy.
Wiesz co, to polega na tym, że mamy coś takiego, że mamy otwarty świat, prawda? Już na samym początku możemy praktycznie wszędzie się dostać. Nie, to nie jest właśnie do końca prawda, bo żeby się dostać w niektóre miejsca, Batman musi zdobyć jakiś tam nowy gadżet, prawda? Jakąś nową broń czy coś, żeby gdzieś w nowe miejsce. Tak samo jak było w Shadow Complex.
Tak.
Wszędzie mogliśmy iść, ale w niektóre miejsca dopiero musieliśmy mieć jakieś tam, prawda?
No, piankę tak, czy coś. Tak, syndrom Castlevania albo Metroida.
Dokładnie. Mam to samo, żeby gdzieś tam się dostać dalej, to musimy mieć jakiś tam hack czy coś takiego, które dostajemy z upływem gry.
A jeżeli chodzi o fabułę, jest mimo wszystko spójna, czy jest taka jakaś... Powiedz tylko tyle, może nie spoiluj za bardzo, ale czy ta fabuła daje radę?
Fabuła bardzo daje radę.
Mhm.
Bardzo daje radę, zwłaszcza później, gdy... No to powiem, nie wiem, czy komuś zaspoileruję, czy nie.
Czekaj, zdejmę słuchawki.
Ja też.
Nie, okej, to powiem tak. Walczymy z bossem, w którym walka... Bardzo mi przypominała Max Payne'a i te jego takie narkotyczne wycieczki tam po domu. Nie wiem, czy kojarzycie?
Oczywiście.
Tom się rozkładał na jakieś tam części. Mamy tutaj właśnie podobnie, które wygląda bardzo, bardzo dobrze.
Czyli nieźle, no.
A kurczę, skoro... chciałem spytać. Czy zakończenie sugeruje drugą część?
Sugeruje bardzo drugą część.
Myślałem, że powiesz bardzo wiele części.
Pojawia nam się napis, ciąg dalszy nastąpi.
Ja myślę, że kury znoszącej złote jajka, która już była znosząca złote jajka przed premierą, nie mogli jej zabić tak od razu, także.
Ale zawsze lepiej się upewnić, prawda?
Osobiście nie podobał mi się ostatni boss. O wiele fajniej wyglądali.
Już nic więcej nie mów.
Ale więcej nic nie będę mówił.
Dobra. Marcin, a w co ty grałeś? Loco Roco dalej?
Nie, bo mało jeździłem autobusem ostatnio. Nie miałem okazji, ale kończę dodatek do Savage Moona. Została mi ostatnia mapa. A oprócz tego skończyłem Rise of the Argonauts.
A właśnie widziałem, że miałeś...
Skończyłeś to?
Skończyłem to.
Mi zabrakło mi niestety nerwów.
A powiem ci, że mi to sprawiło wiele przyjemności i żałuję, że ta gra jest taka krótka, bo zajęła.
Myślałem, że taka słaba.
Nie.
Myślałem, że powiem, że taka słaba.
Gra ewidentnie brakowało jej pół roku więcej czasu i chyba pół miliona dolarów więcej, bo mogła być naprawdę super. Dla mnie to jest Mass Effect w starożytnej Grecji.
Ojej.
Naprawdę jest bardzo fajna gra. Niektóre elementy mechaniki zawodzą, bo są nawet takie bzdury, gdzie Jason nie może przejść dalej, bo przed nim leży sterta rozsypanych trzech cegieł. No, to jest dla niego bariera nie do przejścia i trzeba je obejść łukiem na 5 metrów na przykład.
Będzie tam przez cegły przechodził i się męczył, przecież ma ważniejsze rzeczy do roboty.
No, grafika jest też taka na słowo honoru, czasem coś jak z początku obecnej generacji, prawda? Hmm. Ale narracja, historia, dialogi, voice acting, wszystko naprawdę na najwyższym poziomie. No, także tak. Wydaje mi się, że za 30 zł, które ja zapłaciłem za tą grę, to już grzechem byłoby nie spróbować. Ja, i jeszcze jedno, achievementy wpadają same. Także ja się nigdy nie staram ich robić, a skończyłem grę mając 600 punktów.
No to już nieźle.
Ja mam zazwyczaj dużo cierpliwości do gier, ale nie starczyło mi do tego.
Marcin, powiedz mi jeszcze jedno. Ja widziałem, ty cały czas w statusie gdzieś tam miałeś napisane takie magiczne słówko Avatar.
Avatar.
Czy to jest jakiś związek z grą, czy to jest w ogóle coś spoza...
Znaczy, powiem ci, ten gra, bo chodzi oczywiście o film Jamesa Camerona, Avatar. Gra mnie obchodzi tyle, co nic. Zwłaszcza, że będzie robiona przez ludzi od Far Crya na silniku Far Crya i wygląda jak Far Cry, tylko że z różowymi, z zielonymi świniami. Takie tam jakieś śmieszne potwory biegają. Natomiast oczywiście interesuje mnie film. Z tego względu właśnie ten...
Tak jak wszystkich, nie?
Ten opis.
Bałem się, że już grałeś w grę może.
Nie.
Pierwszy na świecie.
Jeszcze przed programistami.
To byśmy mieli ekskluzywę.
Tak? Tak. Ten PlayStation marny mógłby się schować w tym momencie.
Nie, moje zainteresowanie ogranicza się do filmu.
Dobrze. Czyli co, mamy gry za sobą? Tak naprawdę wszystkie tematy mamy już za sobą. Czas kończyć podcast, wydaje mi się.
Słusznie ci się wydaje.
Słusznie mi się wydaje, zgadza się. Trzecia forum Ugatka dobiega końca. Mam nadzieję, że się wszystkim będzie podobać. Piszcie komentarze na forum i pod newsem.
Słuchajcie nas na iTunes, oceniajcie jeszcze raz.
Oczywiście. Jeżeli są jakieś problemy z samym serwerem, skąd można ściągnąć, bo widziałem, że też takowe się pojawiły, naturalnie piszcie, postaramy się wrzucić może na jakiś mirror. Nie ma najmniejszego problemu, także do usłyszenia następnym razem.
Hej.
Pa, pa. A bo się Tartak się rozgadał o Argonaut.
Odezwał się ten, co opatrzył, się wszystko.
30 mi na tego Batmana, bo znowu zamiast kupić coś do jedzenia,
kupuj to Batmana. Ja kupuję konserwę i idź po Batmana.
Czemu? To trzeba było nie grać do 5 nad ranem.
Ale Batman.
Ale Batman, Batmana już skończyłem wczoraj.
A co tam jeszcze jest?
O jest. To jest tam zbieractwa i jeszcze jakiś taki tych, to jest, wiesz, mutant.
Ja nie wiem, ja jakoś tak nie umiem przelatywać gier.
Nie, nie przyleciałem. Dwa dni. Dwa dni.
No.
A nie, proszę.
Nie, no rzeczywiście, no to naprawdę.